Wchodząc do lasu, za każdym razem musimy zdawać sobie sprawę, że wkraczamy na teren zamieszkiwany przez wiele różnych zwierząt. Jest ich podobno więcej niż gatunków roślin. Dziś w Ekosferze porozmawiamy o tych średnich, czyli o wilku, dziku, lisi i zającu. Mówiliśmy jakiś czas temu już o tych dużych zwierzętach. Czy mogą być niebezpieczne i jak żyją? W Ekosferze do 15. Aneta Gała-Burda. Zapraszam. W Ekosferze gościem jest dzisiaj Piotr Wawrzyniak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani.
No właśnie, mówiliśmy jakiś czas o tych dużych zwierzętach, czyli o żubrze, o łosiu, o jeleniach, czyli o tych największych. No teraz czas na średnie, zostaną nam jeszcze najmniejsze, no ale dzisiaj o tych średnich. No to zacznijmy może od takiego zwierzęcia, które kojarzy nam się z bajką o czerwonym kapturku, czyli o wilku. Czy my tych wilków mamy więcej, czy mamy ich mniej i czy rzeczywiście można je czasem spotkać w lesie. Mhm.
Wilków mamy dużo. Praktycznie możemy powiedzieć, że Polska, te optymalne środowiska zostały wysycone przez wilka. Dzisiaj już wilk zaczyna kolonizować te obszary takie suboptymalne. Także jest to niewątpliwie sukces ochrony przyrody. Ile my tych wilków mamy? No trudno powiedzieć. No powiedzmy od tych lat powojennych szacowało się populację na 500 osobników w kraju. Dzisiaj różne badania podają bardziej zakres niż oczywiście precyzyjną liczebność. Mówimy o 2-3 tysiącach wilków w kraju. Jeżeli chodzi tutaj o naszą północno-wschodnią Polskę, o teren naszej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, no szacujemy to populację na jakieś 160-180 osobników, no przy czym jest to oczywiście zgrubny dosyć szacunek.
Czy właśnie spacerując po lesie jest szansa na to, żeby gdzieś na wilka natrafić? Szansa jest niemała.
Szansa jest duża. Tym bardziej, że wilk z uwagi na to, że nie podlega jakiejś presji ze strony człowieka, zmienił swój behawior. To już nie jest tylko taki nocny, skryty tryb życia, jaki obserwowaliśmy jeszcze parę dekad wstecz. Dzisiaj on już w dużej części przejawia też aktywność dzienną. Także nawet przejeżdżając samochodem przez las, będąc na spacerze, tego wilka możemy spotkać. Tym bardziej, że on jest wszędzie. Tak jak ostatnio pochylaliśmy się nad Atlasem Ssaków Polskich, gdzie Polska tam jest podzielona na kwadraty 10 na 10, prawda? I zaznaczaliśmy obecność wilka w tych kwadratach. To praktycznie we wszystkich tych jednostkach, poza oczywiście tutaj dużą aglomeracją Białegostoku, ten wilk jest, ślady jego bytowania. Także możemy go spotkać wszędzie.
Jak żyją wilki? Jak wygląda ich społeczność?
Wilk jest to zwierzę socjalne, prawda? Także żyje w ugrupowaniach, tak zwanych watahach. One jeszcze parę lat temu szacowaliśmy je średnią wielkość watahy na 4-6 osobników. Dzisiaj się okazuje, że to jest troszeczkę wokół 10 osobników, taka średnia wielkość ugrupowania. Ale ile czy zobaczymy całą watahę, czy zobaczymy pojedyncze osobniki, to też zależy od czynności, którym się oddają wilki. Jeżeli to jest polowanie, raczej nie zobaczymy całej watahy, tylko może to być 1-2 osobniki. Jeżeli zobaczymy w okresie wychowu młodych, gdzieś dorosłego osobnika, który poluje, też to będzie najczęściej pojedynczy osobnik. Także różne mogą to być spotkania. Od pojedynczego osobnika, aż po duże ugrupowanie.
Czy można pomylić go z psem?
Można, szczególnie.
Bo podobno też jest dzikich psów dosyć dużo w lasach, zdziczałych psów i bywa tak, że często mylimy, a zwłaszcza młode jeszcze.
Można pomylić z psem, kiedy widzimy pojedynczego wilka w warunkach zmierzchowych. Rzadko mamy pewność, czy to był wilk, czy to był pies, szczególnie jeżeli ten pies wyglądem jest zbliżony do wilka.
Taki wilczurowaty.
Wilczurowaty, tak. Aczkolwiek no, już w dobrych warunkach oświetleniowych, powiedzmy przy obserwacji takiej do dystansu 100 metrów, ciężko jest pomylić tego wilka z psem.
No ale nasze wilki też nie są takie chętne, żeby wychodzić nam na spotkanie, prawda? Wilk z natury ucieka.
No to się właśnie zmienia w ostatnich latach, ten behawior. Okazuje się, że wilk, jeżeli nie podlega presji ze strony człowieka, jest dosyć ciekawski. Także dłużej potrafi przystawać na linii oddziałowej, przyglądać się człowiekowi. Młode osobniki, szczególnie te w czasie tam migracji, też potrafią przyglądać się człowiekowi. Czasami podchodzą do samochodów, zobaczyć, co to tam się dzieje. Także ten behawior troszeczkę się zmienia, co oczywiście jakoś nie wykoleja tego żelaznego faktu, że zwierzęta mają bojaźń przed człowiekiem, no i starają się ten bezpieczny dystans trzymać.
Jeżeli chodzi o dźwięki, jakie wydaje wilk, no to my znamy wycie.
No ta gama dźwięków wydawanych przez wilka jest dużo bardziej bogata. Zaczynając od szczeniąt, gdzie jest skomlenie, popiskiwanie. W okresie wychowu młodych, starsze osobniki mogą warczyć. Może to być krótki taki pojedynczy szczek. Ale są to wszystko takie głosy, powiedzmy, wewnętrzne, watahy porozumiewania się, taki język powszedni. My tego raczej jako ludzie nie słyszymy, nie doświadczamy tego, bo nie jesteśmy tak blisko wilków w tym okresie wychowu młodych. Ale to, co jest najbardziej takim spektakularnym, no to jest to wycie. I najczęściej je słyszymy luty, To jest czas cieczki, czas zgodów wilczych. Wtedy możemy słyszeć te wycie wilcze. Jak również też w okresie, kiedy te młode są już dosyć spore i ta komunikacja jest taka bogatsza między dorosłymi wilkami, a tymi młodymi pozostającymi przy noży czy przy gnieździe. Jest to okres sierpień-wrzesień. Jak również niektórzy naukowcy podają, że po udanym polowaniu wilki lubią wyć. Czasami wyją nawet dla przyjemności. Jest to też znakowanie terytorium, to wycie. Jest to sygnał dla innych wapach, prawda? Bo wilki są zwierzętami terytorialnymi. Także ta komunikacja taka poprzez wycie wskazuje na to, że teren jest zajęty. My tutaj ten teren trzymamy. Jeżeli nie chcecie wchodzić w konflikt, no to trzymajcie się lepiej daleko.
Czyli niekoniecznie do Księżyca.
Niekoniecznie do Księżyca. To się tak utarło kojarzyć ten wycie do Księżyca, bo ten luty, powiedzmy, to jest mroźne. Wtedy mamy największe mrozy. Wtedy mamy pogodę wyżową. Wtedy często ta pogoda wyżowa jest przy pełni. Wtedy dźwięk się fantastycznie niesie. Wtedy najłatwiej postawić tezę, że wilk wyje do Księżyca. No ale to jest zlepek tych wszystkich warunków, które zaistniały.
No a co teraz robią wilki? Bo w lutym no, to będzie taki okres dla nich dosyć intensywny. A co teraz?
Teraz wilki to co robią codziennie, czyli muszą zdobywać pokarm, a nie jest to takie proste, prawda? Mamy w tej chwili miesiąc listopad, to też te młode wilki powoli myślą o migracji, prawda? Jest to ta para rodzicielska z tymi młodymi poluje, która trzyma dane terytorium. Powoli ta watacha będzie się, te wilki będą się usamodzielniać, jak również też nie jesteśmy tak daleko od czasu rui, od tej cieczki, prawda? Luty już jest przed nami. To będzie też duże zamieszanie w społeczności wilków.
Gdybyśmy na spacerze spotkali takiego wilka, to co? Szybko zmykać na drzewo?
Nie trzeba ani zmykać przed wilkiem, ani przed dzikiem, co też nie powinno nas skłaniać do tego, żeby skracać dystans. Najczęściej zwykła taka reakcja to jest, że ten wilk jednak ucieknie przed nami, aczkolwiek możemy sobie postać, poprzyglądać się temu wilkowi, absolutnie nie należy się jego obawiać.
Znane są historie przyjaźni z wilkami, to takich głębokich, prawdziwych przyjaźni. To wilk jest taki skory do tego, żeby być dobrym przyjacielem człowieka?
Raczej nie. Są to opowieści z takich skrajnych sytuacji.
Czym się żywią wilki?
Wilk jest drapieżcą, także przede wszystkim jego pokarmem to jest mięso, chociaż potrafi się i żywić pokarmem roślinnym. Jest, trzeba powiedzieć, oportunistą, czyli bierze to, co mu przyroda ofiaruje w obfitości. Najczęściej są to duże ssaki kopytne. W naszych warunkach to będzie jeleń, dzik, sarna. Na Podlasiu, praktycznie we wszystkich puszczach mamy dosyć liczebne populacje jelenia, także to jest główna ofiara. Zapotrzebowanie pokarmowe tego wilka jest, watachy wilków jest duże, także taka watacha co dwa dni musi kłaść, musi upolować dużą ofiarę takiego jelenia, żeby przetrwać. Także jak naukowcy liczą, możemy liczyć, że watacha potrzebuje od 100 do 150 jeleni rocznie zjeść. Także jest to duży wpływ na populację ofiar. Przy czym to też nie jest tak, że nagle tych populacji ofiar nam ubędzie, bo one biorą stałą liczbę, bo wilki mają swoje terytoria. W naszych warunkach to zawiera się między 10 a 20 tysięcy hektarów. Także jest to teren, na którym one polują, którego aktywnie bronią i zamieszkuje je ta jedna watacha. Inna zazwyczaj nie wchodzi, te areały się nie nakładają. Ale to, co mówiliśmy na wstępie, też wilki zajmują te mniej optymalne środowiska i tu często dochodzi do konfliktu też z człowiekiem. Potrafią brać zwierzęta gospodarskie, bydło czy owce. Można też je znaleźć na wysypiskach śmieci, prawda? Również. Także wilk jest oportunistą bardzo plastycznym, który praktycznie sobie radzi we wszystkich warunkach. Od terenów leśnych, aż gdzieś w Hiszpanii potrafi również funkcjonować w dużych polach kukurydzy, prawda? Wyprowadzać tam młode w norach.
Za chwilę porozmawiamy o kolejnym zwierzęciu średnim, czyli o dziku. Gościem w Ekosferze jest dziś w Ekosferze rozmawiamy o zwierzętach średnich w lasach. Gościem jest Piotr Wawrzyniak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku. No właśnie mówiliśmy o tym wilku, który kojarzy nam się z czerwonym kapturkiem. Natomiast dzik, to gdyby już tak bajkowo kontynuować, to kto spotyka w lesie dzika, ten na drzewo szybko zmyka. Zmyka rzeczywiście? Trzeba zmykać? Czy dzików jest w tej chwili z różnych powodów coraz mniej?
Znaczy zmykać w wyjątkowych sytuacjach, no to powiedzmy jest albo ten ranny dzik, zawsze podawany przykład, albo locha z młodymi, zaskoczona naszym spotkaniem, kiedy my nagle wchodzimy na te dziki, zwierzęta są zaskakiwane, wtedy mogą reagować takim atakiem, aczkolwiek to zawsze te zwierzęta przed nami ustępują, one unikają kontaktu z nami, a mają zmysły dużo lepiej rozwinięte niż my.
Czy mamy dużo dzików, czy ze względu na to, że miało zostać pół dzika na hektar, tak? Czy już jest pół dzika na hektar?
Myślę, że jest nawet troszeczkę mniej w niektórych obszarach i tu też no, średnia taka może wyjdzie dla województwa podlaskiego. W niektórych obszarach na pewno jest ich dużo mniej. Akurat z wilka było dużo jeszcze. Ileś lat wstecz szacowaliśmy, że w naszej regionalnej dyrekcji
dzika,
20 tysięcy osobników. Dzisiaj może to nie jest nawet 2 tysiące osobników w naszej regionalnej dyrekcji. I przede wszystkim jest to skutek wirusa afrykańskiego pomoru świń, który do nas przyszedł ze wschodu, który jest obecny w populacji dzika. Wirus, który powoduje śmiertelność blisko 100%, prawda, tych osobników zarażonych. Także z jednej strony ta śmiertelność naturalna spowodowana wirusem, do tego jeszcze presja łowiecka spowodowała to, że tego dzika mamy dużo mniej niż było, aczkolwiek on w środowisku jest obecny, nie jest tak, że wyginął. Ale lokalnie, na przykład w Puszczy Białowieskiej, gdzie było pozyskiwanych po kilkaset osobników dzika, dzisiaj na skutek tej śmiertelności, tego działania wirusa, duża część populacji wyginęła i spotkanie z dzikiem należy tam no, do rzadkości. A jeszcze kilka lat temu był naprawdę w obfitości.
No jakie są dziki?
No dziki niesamowicie są inteligentnymi zwierzętami, adaptują się do wszelkich warunków. Przede wszystkim są wszystkożerne, także od pokarmu roślinnego potrafią aktywnie też polować na zwierzęta, na drobne ssaki. Również potrafią powodować szkody, na przykład w jagniętach w Niemczech w czasie wykotów są takie doniesienia. A potrafią też korzystać z padliny, potrafią występować i w środowisku przyrodniczym, jak również wchodzą i do miast i potrafią korzystać też z naszych zasobów, z tego, co pozostaje. Życie takie mają bardzo towarzyskie, bo to najczęściej są ugrupowania rodzinne, tak też tak zwane watacha, jak w przypadku wilków. I są tutaj te osobniki wysoko postawione w hierarchii, to są te lochy, które samice, które prowadzą młode, są ich warchlaki, jak również są te też stadia pośrednie. My nazywamy je przelatkami. Dziki, które skończyły jeden rok, przeszły lato, przelatek, prawda? Również mogą być jeszcze inne osobniki. Także najczęściej takie spotkanie, gdzie jest normalna struktura, niezaburzona struktura populacji dzików, jak to myśliwi mówią, jak wyjeżdża taki tramwaj z kukurydzy, tramwaj dzików, czy tam pociąg, no to z początku idą te lochy, potem idą te średnie dziki, te przelatki, na końcu idą te warchlaki. I potrafią takie watachy liczyć od kilku, nawet do kilkudziesięciu osobników. Dziś oczywiście to z uwagi na te uwarunkowania, o których mówiliśmy wcześniej, już jest to rzadki obrazek.
A jakie jest zachowanie dzików? Bo dziki są dosyć ciekawymi zwierzętami, ponieważ no, my mówimy, że ich jest teraz dużo mniej niż było, ale ciągle na terenach nadmorskich słyszy się o tym, że dziki chodzą całymi grupami po ulicach i w zasadzie lubią turystów i jest to atrakcja turystyczna. Czy one lgną do człowieka?
Nie, lgną raczej do tego łatwiejszego życia, do tego, co przy nas mogą znaleźć w mieście. Czyli to są albo te trawniczki do zbuchtowania, albo nasze resztki pokarmowe wyrzucane. Poza tym niespójna też jest nasza postawa. Ludzie z jednej strony protestują w miastach, bo się obawiają o swoje bezpieczeństwo, albo niebezpieczeństwo ze strony dzików, może tak powiedzmy. Z drugiej strony jest duża grupa osób, która się cieszy ich widokiem, która je dokarmia, zanęca. Także mamy te dziki w miastach, jest to duży problem.
No mamy nawet w Białymstoku. Tak. Pojawiły się już jakiś czas temu jakaś grupa dzików tutaj blisko radia i nasi słuchacze i my też często widzimy właśnie po dwa, po trzy dziki, które gdzieś tutaj w tych lasach biegają.
Dziki mają możliwości rozwoju w miastach, zaadoptowały się do tych warunków. Jeżeli mamy wysoką liczebność populacji, prawda, jeżeli z tym fantem nic nie robimy, jeżeli uwzględnimy to, że dzik ma bardzo wysoki poziom tej reprodukcji, no to jest poziom, który przerasta i to jest niewątpliwie wyzwanie dla wielu zarządców miast, nie tylko Warszawy, Gdańska, Szczecina, jak to było do tej pory, zaczyna ten problem też narastać w Białymstoku. Tym bardziej, że trzeba powiedzieć, że ta populacja jest w miastach, jest poza obwodami łowieckimi. Tutaj oddziaływania myśliwych nie ma, prawda? Także się robią takie fragmenty populacji, które są same sobie zostawione, bez zarządzania.
No i co u dzików teraz się dzieje? Gdybyśmy się wybrali do lasu i na co zwrócić uwagę?
To, co się dzieje u dzików, ślady, jakie możemy zauważyć w lesie po dzikach, no to są ślady ich buchtowania, czyli przewracania tej ściółki, czy zbuchtowane łąki śródleśne, czy przyleśne. Potrafią jeszcze żerować tam na ścierniskach po kukurydzy, możemy zobaczyć je w warunkach zmierzchowych, czy w nocy, księżycowe noce na polach, ale ten czas, który teraz u nich jest, mamy listopad, to jest czas huczki, czyli okresu godowego u dzików. Także to przez samce to jest aktywny czas poszukiwania rujnych samic. Są dużo bardziej aktywne głosowo, możemy usłyszeć to, co się wiąże z huczką. No, jest czasami parę w atak, potrafi się skupić w jedno duże ugrupowanie. Są tam kwiki, są przepychania, jest rechtanie loch, fukanie tych dzików, bo takie dźwięki one wydają i potrafi to być słyszane z odległości, no nawet kilkuset metrów przy dobrych warunkach pogodowych.
Za chwilę porozmawiamy o lisie, też bardzo ciekawym zwierzęciu. Piotr Wawrzyniak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku jest gościem w Ekosferze, a rozmawiamy o zwierzętach średnich w lasach. Mówiliśmy już o wilkach, mówiliśmy już o dzikach, no a teraz trochę ten mniejszy, czyli taki jeden lis. Czy dużo mamy lisów w Polsce? W zasadzie to nie jest tak trudno go zauważyć.
Nie jest go trudno zauważyć, na pewno trudno jest go policzyć, bo jest zwierzęciem bardzo licznym. Także mam pewne badania robione lokalnie dla obszarów, ile go mamy w kraju czy w regionie. Naprawdę trudno to podać jakąś zbliżoną do rzeczywistości liczbę. Jest łatwy do zaobserwowania w krajobrazie i tym rolnym, twardym środowisku, jak i w lesie.
Jest borudy.
Także jest pospolitym mieszkańcem naszego środowiska.
No właśnie, czy mamy za dużo lisów?
Chyba tak możemy powiedzieć.
Nie ma naturalnego wroga? No ma wilka, człowieka.
Ma wilka, ma człowieka, ale ta presja wilka i człowieka jest zbyt mała, żeby mogła jakoś wpływać na liczebność tej populacji. Mamy go dużo z uwagi na to, że kiedyś takim naturalnym czynnikiem ograniczającym populację była wścieklizna. Z uwagi na to, że zdrowie człowieka jest ważniejsze niż cokolwiek inne, zastosowano akcję szczepień lisów. I te akcje są bardzo skuteczne, także wścieklizny praktycznie w Polsce nie ma. Jest ona w pewnych rejonach przygranicznych, bo Unia Europejska ma spójną politykę, jeżeli chodzi o zwalczanie wścieklizny. Inaczej jest u naszych wschodnich sąsiadów. Także tutaj powiedzmy pewne osobniki mogą przepływać. Przypadki wścieklizny się trafiają, ale możemy powiedzieć, że tej wścieklizny u nas w kraju i w regionie nie ma. Skutkiem tego jest bardzo duży wzrost liczebności lisów. Kiedyś ta wścieklizna powodowała, że co 4-5 lat bardzo duża część populacji ginęła. Dzisiaj tego mechanizmu nie ma. Presja myśliwska odstrzał nie jest w stanie powstrzymać tej dynamiki liczebności. Efektem tego jest, że mamy regres zwierzyny drobnej. Mamy coraz mniej zająca, mniej kuropatwy. Te obrazki jeszcze z lat 80., które widzieliśmy na śniegu statka kuropatwy, czy po kilkanaście zajęcy, prawda, przy przejeździe przez pola, to już tego nie ma i prawdopodobnie to nie wróci. Także możemy powiedzieć, że tak, tego lisa mamy za dużo, nie jesteśmy naszą presją łowiecką w stanie równoważyć tej dynamiki liczebności. Tym bardziej, że ten lis, tak jak w przypadku dzików, jest wszędzie. On wszedł do miast, on wysycił praktycznie wszystkie środowiska.
Jaki jest lis?
Jest to drapieżnik, także też zwierzę inteligentne, też oportunista, który potrafi się adaptować do warunków, pomimo że mięsożerny, to nie gardzi pokarmem pochodzenia roślinnego i padliną i spotykamy też go i na wysypiskach śmieci, w tym krajobrazie miejskim. Także na pewno idealnie się odnajduje w wszelkich warunkach środowiskowych.
A jak lisy żyją już w społeczności? No bo znamy społeczności wilków, mówiliśmy o tym, to są watahy i te społeczności są bardzo silnie ze sobą powiązane, tak samo u dzików. Natomiast jak jest u lisów? Najczęściej spotykamy jednego lisa.
Tak, tu już watah nie formuję, czy takich żadnych ugrupowań. Lis poza tym okresem rozrodu i wychowu młodych. Wtedy para rodzicielska, manorę, samica, liszka rodzi kilka młodych. Zwykle to jest od 3 do 7, 8. Wyprowadza ten miód i tu para rodzicielska razem karmi te młode. Potem te więzy dosyć szybko się rozpadają, bo po wychowie tych młodych, te młode osobniki już miesiąc sierpień, po tych 4-5 miesiącach usamodzielniają się, podlegają migracji. I wtedy obserwujemy pojedyncze lisy. Samce są terytorialne, aczkolwiek w czasie cieczki możemy spotkać, że przy jednej norze, przy takiej ciekającej się liszce jest parę samców. Także to też zależy od pozycji socjalnej tych samców, jak ta cieczka przebiega, ile samców tej liszce towarzyszy w czasie cieczki.
My mówimy rudy lis, ale nie wszystkie lisy są rude.
Są różne lisy i tu jest bogaty język łowiecki. Prawda? Pomimo, że on jest rudy, to mamy różne formy, aż po takie melanistyczne, prawie że czarnego. Są bardziej podpalane na grzbiecie, mniej. Myśliwie mówią o węglarzach lub smolarzach, krzyżakach. Także tu jest duża różnorodność ubarwienia, czy dominacji pewnych barw, aczkolwiek no, możemy mówić zawsze jest to, jakby nie było, rudzielec z różnymi odcieniami innych kolorów.
Co robią lisy teraz?
Teraz są po wychowie młodych, po rozpadzie grup rodzinnych, prawda, jeżeli udało się wyprowadzić ten miód. Także młode podlegają migracji, która nie jest znowu jakaś taka bardzo daleka. Większość tej migracji nie przekracza 20-30 kilometrów od tych nor rodzinnych. Także te młode mają trudny czas przed sobą poznawania świata. Te dojrzałe osobniki utrzymują te swoje tereny tam, gdzie były. Mają i swoje te nory rodzinne, jak i odpoczynkowe na danym terenie. Polują, starają się zgromadzić odpowiednie zapasy tłuszczowe, wejść w dobrej kondycji w zimę i tak dotrwać do rui, czyli do cieczki w lutym.
Co zrobić, jak spotkamy lisę? Tutaj się raczej obawiać nie musimy.
Nie musimy, chociaż no, musimy, pomimo, że może wcześniejszy ton był taki uspokajający, że tej wścieklizny prawie, że u nas nie ma, co nie wyklucza, że pewne przypadki mogą się przytrafić. Także absolutnie, jeżeli widzimy lisy, które się dziwnie zachowują, mają ten skrócony dystans ucieczki, nie boją się nas, absolutnie nie powinniśmy do nich podchodzić, powinniśmy się powstrzymać przed jakimkolwiek głaskaniem. Wręcz przy takich lisach powinniśmy powiadomić odpowiednie służby, w szczególności inspekcję weterynaryjną, że może być podejrzenie wystąpienia wścieklizny, że coś dziwnego się dzieje. Nie ma tej wścieklizny, dlatego lis cierpi od innych chorób, prawda? Często widzimy lisy zaatakowane przez świerzbowca, przez inne choroby.
Także zawsze jak do każdego dzikiego zwierzęcia z pewnym dystansem.
Z respektem i szacunkiem, tak jest.
A jeśli nie my, to one same też mają do nas pewien respekt i dystans, prawda?
Tak.
Za chwilę porozmawiamy o zającu. W Ekosferze rozmawiamy dziś o zwierzętach średnich w lasach. Gościem jest Piotr Wawrzyniak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku. No właśnie, to teraz czas na zająca. Coraz mniej jest zajęcy w lasach, być może dlatego, że coraz więcej jest lisów.
Niewątpliwie. Przy czym jest ich mniej w tym krajobrazie polnym, bo zając jest przede wszystkim mieszkaniec takiej mozaiki polno-leśnej, aczkolwiek w lesie on występuje, ale nigdy nie osiągał takich zagęszczeń jak w tych dobrych latach w tym krajobrazie otwartym. Niewątpliwie jest to wpływ tego, że chronimy wszelkie drapieżniki, zaczynając od lisów, przez ptaki drapieżne, przez kurkowate, prawda? Także zestaw drapieżników, które czyhają na zająca, są dużo. On tej presji podlega, szczególnie jego młode, bo powiedzmy nie ma na dorosłego osobnika, no aż tak skutecznie polowania być nie może przez te wszystkie drapieżniki wymienione, ale jeżeli chodzi o młode pokolenie, ta presja jest duża, jest skuteczna.
Gdzie najwięcej jest zajęcy? Jeśli chodzi o Polskę, czy jeśli chodzi potem o region?
Jeśli chodzi o nasz region, to jeszcze tutaj okolice Bielska Podlaskiego, tam są, jeszcze jest dobra populacja, silna populacja zajęcy, ale tak wszędzie tam, gdzie to, co lubi zając. Lubi tereny otwarte z drobną taką strukturą powierzchniową, czyli mozaika pól, a nie wielkie monokultury rolne, które są pustynią ekologiczną, to możemy sobie powiedzieć, czyli duży ten ekoton, czyli styk różnego rodzaju środowisk. Tu będzie dla już stykiem dla zająca tych różnego rodzaju środowisk, to już powiedzmy będzie pole jakieś tam pszenicy i łąka, prawda, i jakaś miedza. Także tam, gdzie jest otwarty krajobraz rolniczy, tam, gdzie jest ta drobna struktura własności, to są, gdzie są lekkie gleby, nieciężkie, bagienne, to wszystko są środowiska, które sprzyjają zającowi. I tam jeszcze na, powiedzmy, na tym średnim poziomie ta populacja gdzieniegdzie jest zachowana. Aczkolwiek pojedyncze sztuki widzimy wszędzie. Zając w pewnych okresach, szczególnie wiosną, gdzie mamy wysokie uprawy zbóż, to wtedy każda skoszona powierzchnia, jakieś tam łąki, skutkuje tym, że możemy tam się podczas żerowania te zające chętnie skupiają i tam możemy zobaczyć kilka osobników. Aczkolwiek czasami to się w opinii myśliwych słyszy, o, chyba będzie lepiej z populacją zająca i zawsze te obserwacje wiosenne są optymistyczne. To przychodzi do jesieni i w sumie zawsze jest jak było, czyli tego zająca dużo nie mamy.
Zające giną często na drogach, bo to też jest taka opowieść o cechach czy o charakterze zająca, że zając nie ucieka, ale potrafi zawrócić i prosto wpaść pod koła. Ja miałam taką sytuację zresztą, bo wydawało się, że zając jest już na drugiej połowie ulicy, a zając zawrócił prosto mi pod koła. Do tej pory to przeżywam. Co się z nimi dzieje? Czy je oślepiają światła? Czy one dostają wtedy jakiegoś amoku?
Prawdopodobnie mylą je światła, prawda? Także to, co możemy w takiej sytuacji zrobić, no to oczywiście zwolnić, zmienić na przykład długie światła na krótkie i ten zając sobie ucieknie. No zając na wszystko reaguje dosyć paniczną ucieczką, aczkolwiek z tą ucieczką wyczekuje do ostatniego momentu. Także to jako kierowcy, co możemy zrobić, no to zwolnić, zmienić światła tak, żeby on spokojnie mógł uciec. Teraz obserwujemy oczywiście tego zająca jako ofiarę wypadków drogowych, ale proszę spostrzec, że jakbyśmy tak policzyli sobie, to częściej widzimy rozjechane lisy niż zające. To świadczy też o liczebności i jednej, i drugiej populacji.
Zając płochliwy, zając strachliwy, zając szybki, to tak. Też jakie są zające?
No wszystko to, co pani powiedziała, jest prawdą. No jest urodzonym biegaczem, prawda? Te tylne skoki, te, jak my mówimy, te na łapy są dwa razy dłuższe niż przednie. Także jest urodzonym biegaczem. Duże serce, wydajne, ma olbrzymie oczy, nazywanymi przez nas trzeszcze albo wytrzeszcze, bo prawda, ciągle się tam wypatruje. Ma te duże uszy, słuchy, które ciągle są ruchliwe, zgarniają wiele dźwięków. Także ma wszystkie, powiedzmy, narzędzia do tego, żeby szybko zobaczyć tego wroga i skutecznie i zareagować bardzo szybko ucieczką. W galopie potrafi rozwijać i prędkość 80 km na godzinę, przy tym robić takie odskoki, to co pani mówiła przy tym wypadku komunikacyjnym, prawda, że nagle w sposób nieskoordynowany bieg i odskakuje w bok. To jest wszystko po to, żeby nagle zmienić linię ucieczki.
No tutaj się źle skończyło akurat dla niego.
No tu się źle skończyło niewątpliwie, ale przy drapieżnikach naturalnych, powiedzmy, które zna w środowisku, przy dorosłym zającu się to lepiej kończy. Nie masz tak dużo tych skutecznych ataków.
Piłkarski unik tak zwany. Czy...
Tak. No to też ten odskok w bok, to doskonale znają myśliwi, znali sprzed 100 lat, kiedy polowali jeszcze z psami gończymi na te zające, że nagle harty goniły za zającem, a ten robił odskok w bok, prawda? To też jest po to, żeby pogoń się oddali, żeby urwać swój trop, urwać zapach. Także, a skoki potrafi oddawać 6-metrowej i dalsze. Także jest doskonałym, wytrwałym biegaczem.
Raczej jeżeli widzimy zająca, to widzimy go w pojedynkę. Jak wygląda życie społeczne zajęcy?
No nie jest zbyt rozwinięte. Widzimy je w pojedynkę, chociaż to może troszeczkę być mylące, bo jak robi się taksację pasową, to jest takie liczenie zajęcy, on występuje skupiskowo. Oczywiście to nie jest to grupa rodzinna taka w odległości kilku czy tam kilkunastu metrów, nie, ale jeden zając musi mieć w polu widzenia drugiego. I na tych pasach taksacyjnych, gdzie przechodzimy kilometrami, zawsze jest jakaś duża przerwa, 2-3 kilometry, potem liczymy kilka zajęcy, potem znowu przerwa. Także on występuje w taki sposób dosyć skupiskowy. Aczkolwiek w czasie rui, którą nazywamy parkotami, też możemy spotkać większą grupę zajęcy, które się tam ganiają, prawda, biją się między sobą, jest rwanie tużycy, bicie przed nimi łapkami, skokami. Ale większą część roku widzimy pojedyncze osobniki. Nawet czas wychowu młodych przez samice to nie jest grupa rodzina, którą ta samica wodzi, tylko to są w kotlinie złożone te młode. Samica przychodzi do nich na 1-2 razy w ciągu doby do nakarmienia mlekiem i koniec, i odchodzi. Także aktywnie tych młodych nie broni, raczej stara się oddalić od tych młodych, żeby nie zostawić swojego zapachu. Ta laktacja trwa do 6 tygodni, a potem te związki rodzinne się urywają. Potem te osobniki muszą same sobie radzić. Także na to, żeby populacja przetrwała taką taktyką zająca, to jest to, że dawać duże, spore mioty. Ta opieka rodzicielska nie jest, powiedzmy, aż tak aktywna, jak jest u drapieżników.
Co dzieje się u zajęcy teraz?
Teraz mieliśmy ostatni miot, bo samica rzuca, zając rzuca 3-4 mioty, prawda? Te pierwsze jest takie mało obfite, to są te marczaki rodzące się w marcu i potem co te 2 miesiące jest rzucany kolejny miot. Także mógł być jeszcze w październiku ten ostatni miot, przełom września, października, zające, które nazywamy nazimkami, takie malutkie, prawda? Duże mioty, one raczej mają małe szanse przetrwania. Także te jeszcze muszą się, powiedzmy, chować przed drapieżnikami i być niepewne swojego losu, bo cały zestaw drapieżników na nie czyha. Te większe muszą przetrwać zimę, także też zmienia się ich dieta z tej takiej zielonej. Już powoli, jak będą mrozy, jak spadnie śnieg, to już bardziej dieta zmieniana na dietę taką twardszą, czyli ogryzanie kory, żerowanie na pędach.
Czy zające są pod ochroną?
Nie, jest to gatunek łowny, aczkolwiek myśliwi mają świadomość, że ta populacja jest w tej chwili nieliczna. Polski Związek Łowiecki wprowadził wewnętrzne ograniczenie, że tam, gdzie jest zagęszczenie zajęcy mniejsze niż 5 osobników na 100 hektarów, tam te polowania są wstrzymane. Także status jest taki, że jest gatunkiem łownym, ale praktycznie nie ma znaczenia łowieckiego i w niewielu obwodach łowieckich się na te zające poluje.
Także wybierzmy się do lasu, poszukać wilka, zająca, lisa i dzika. Dzisiaj się o nich sporo dowiedzieliśmy. Gościem był w Ekosferze Piotr Wawrzyniak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku, Aneta Gała-Burda. Kolejna Ekosfera za tydzień, już zapraszam.